Podczas naszych rozmów o uzależnieniach eksplorujemy bardzo ważne rejony. Ważne dla tych, którzy niestety po eksperymentach z różnymi środkami wchodzą głęboko w uzależnienie. Ponownie wracamy do ośrodka Szansa, do oddziału dziennego dla osób uzależnionych i będziemy rozmawiali m.in. o emocjach, o mechanizmach, które stosują uzależnieni, a także czego boją się uzależnieni podczas terapii.
Dorota Lejniczek, psychoterapeuta uzależnień, terapeuta systemowy w trakcie certyfikacji.
Bardzo często ludzie nie potrafią nazwać po pierwsze emocji, co się z nimi dzieje, nie potrafią z nimi później w jakiś sposób koegzystować. Wiedzą, że coś jest źle, ale nie potrafią tego nazwać. To jest chyba taki też problem duży, nie?
Tak, to prawda, bo jak nie potrafimy czegoś nazwać, to też nie wiemy, jak sobie z tym radzić i nie wiemy, z czym sobie radzić w ogóle, więc znaczy w ogóle uzależnienie jest chorobą emocji i gdyby każdy z nas nauczył się regulować w sposób naturalny, jakby dysponować tym coś, co może zrobić w związku z pojawiającą się emocją, to w ogóle nie byłoby potrzeby regulowania chemicznego.
To jest takie pytanie, które myślę rozjaśni wszystkim, większości nam, słuchaczom, pewne mechanizmy. Bo właśnie chciałem zapytać o mechanizmy. Jakich mechanizmów najczęściej używa uzależniony? W kontekście swoim, tak dla siebie, ale też wobec innych, które pewnie opierają się na jakimś oszukiwaniu, nie?
Uzależniony, nawet jeśli oszukuje innych, to robi to po to, żeby kiwnąć siebie. To znaczy taki jest cel i nie jest to wymierzone na zewnątrz, czyli żeby wprowadzać w błąd otoczenie. No takie trzy główne mechanizmy, jest taka teoria, która mówi o tym, że istnieją trzy główne mechanizmy. Jeden z nich jest w obszarze uczuć i nazywa się systemem nałogowej regulacji uczuć. Jak sama nazwa wskazuje, problemem jest słowo nałogowe, czyli szybko, natychmiast, niekoniecznie konstruktywnie człowiek potrzebuje zmienić swój nastrój i do tego służą środki chemiczne. Znaczy wychodzenie z tego polega na nauce radzenia sobie z sytuacjami, które wywołują napięcia i różnego rodzaju emocje, które mamy ochotę likwidować nałogowo, czyli raz sytuację, dwa radzenie sobie z uczuciami, co niestety nie daje szybkich efektów, jest odłożone w czasie, natomiast wejściowo zmiana jest taka, że człowiek jakby podnosi swój próg odporności na stres, wyjściowo natychmiast nie ma ulgi, ale na końcu jest satysfakcja, która nie prowadzi do tego błędnego koła, kolejny raz potrzebuje zlikwidować napięcie. Drugim takim mechanizmem jest system iluzji i zaprzeczeń, który funkcjonuje w obszarze poznawczym u człowieka i to on ma za zadanie wprowadzić w błąd uzależnionego, że wszystko z nim w porządku i odpowiedzialność leży poza nim. I w zasadzie gdyby sprawdzić, czy ten człowiek wierzy w tą swoją wersję zdarzeń, to bardzo często okazuje się, że tak, czyli jakby to służy temu, żeby siebie wprowadzić w błąd i widzieć trochę inaczej rzeczywistość i trochę inaczej, co jest przyczyną, a co skutkiem. Uzależniony często widzi, że przyczyną jego na przykład, nie wiem, wypicia jest to, że pokłócił się z żoną albo z rodzicami. Pretekstem bym to nazwała, natomiast okazuje się często, że jakby samo picie jest przyczyną występowania tych trudności, czyli że to, że wypiłem jest przyczyną tego, że kłócę się z rodzicami. I trzeci tak, to jest, tak się nazywa to systemem rozproszonego ja, to jest mechanizm, który zniekształca sferę wartości człowieka uzależnionego. To znaczy trochę raz, że ulegają zamianie wartości z tych, które wcześniej były stawiane na piedestale i dążyliśmy do nich, żeby się rozwijać, to one spadają na dół, a do góry wędruje to wszystko, co było uważane wcześniej za destrukcyjne przez człowieka, czyli trochę jest tak, że on staje się dobry w byciu złym. Nie wiem, na przykład chwali się tym, ile mógł wypić, albo że, nie wiem, ukradł pieniądze i nikt go nie złapał, albo jaka to impreza była i ktoś tam robił wejście smoka. To są te wszystkie opowieści, które często słyszymy po takich zwykłych imprezach, niekoniecznie z udziałem osób uzależnionych, ale dodatkowo jakby rozproszeniu ulega obraz samego siebie, to znaczy człowiek nie bardzo wie, kim jest, jaki jest, co może, a czego nie, bo zupełnie inny jest na trzeźwo, a zupełnie inny pod wpływem, czyli jest duży rozdźwięk między tym, tak to nazwijmy w cudzysłowie, ja trzeźwym, ja pijanym. I gdyby go spytać, jaki jest na przykład, czy jest punktualny, to w zależności od tego, czy był trzeźwy, czy nie. Jak jest odpowiedzialny, to też w zależności od tego, czy trzeźwy, czy nie. Więc w związku z tym, że nie bardzo wie, to też nie bardzo ma wyznaczoną hierarchię wartości. I to jest do zrobienia w tym obszarze, żeby wyznaczyć hierarchię wartości, próbować działać w zgodzie z nią, niekoniecznie tylko myśleć, że rodzina jest najważniejsza, ale tak robić.
Ma Pani doświadczenie, prowadzi pewnie Pani terapię. To jest takie może dziwne pytanie, ale czego najczęściej się obawiają uzależnieni? Co najczęściej mówią na grupach? Czego się boją? Tego, że nie wyjdzie z tego? Czy tego, że ktoś go zostawi?
No najbardziej boją się samych siebie i związanych z tym różnych emocji, uczuć, zdarzeń, których wcześniej doświadczali pod wpływem. To tak trochę jest, że narkotyk czy alkohol staje się ich dobrym kumplem i wyobrażenie, że w tej chwili mogliby nie korzystać z jego wsparcia przy różnych sytuacjach jest trudne. Więc boją się relacji z innymi ludźmi, boją się załatwiania spraw na trzeźwo, boją się rozwiązywania konfliktów na trzeźwo, boją się złości swojej, boją się lęku, boją się, no wielu rzeczy się boją, ale generalnie no boją się bardziej siebie niż tego, co może ich spotkać na zewnątrz, czyli tego, jak zareagują, co pomyślą, jak będą się z tym czuli.
To jest jakiś ogromny paradoks w ogóle, że ludzie się boją siebie, aczkolwiek chyba nie powinni najmniej się bać siebie, ale myślę, że uzależnienie wprowadza ich w taki stan, taki sposób bycia, że ten lęk jest coraz większy tak naprawdę wobec siebie, nie?
No człowiek uzależniony przestaje ufać sobie, bo nie bardzo wie, na czym może się w sobie oprzeć. To znaczy ma różne plany, które nie dochodzą do skutku, ma różne marzenia, których nie realizuje w związku z uzależnieniem. To są długoterminowe rzeczy, ale też te krótkoterminowe, czyli na przykład umawia się na jutro, a nie dociera, bo uzależnienie jakby, czy też jakby decyzja jego związana z użyciem środka uniemożliwiła mu to, albo no, nie tyle sama decyzja, co jego postawa w tym momencie, więc no, w związku z tym, że nie może się na sobie oprzeć, to też nie ma bazy. Jak nie ma bazy, to trudno wychodzić do świata.
Za 2 tygodnie znowu pojawimy się w ośrodku Szansa i powiemy między innymi, czy są typy osobowości, które mają predyspozycje do uzależnień i czy uzależnieni mogą poradzić sobie z wyzwalaczami.